znaczny poziom duchowy i zaczyna się czas oczekiwania. Oczekiwania na przyjście Pana. Czas, kiedy jesteśmy, nasza wiara, nasza ufność jest wystawiona na próbę. Czy wytrwamy? Czy wytrwamy w przykazaniach? Wytrwamy w świętym życiu, widząc, że nic się dookoła nas nie dzieje. Widząc, że ci, co trwają w grzechu, wokół nich się wiele dzieje. Szukałem takiego obrazu, żeby się zastanowić, dlaczego tak jest. Gdzie jest problem, że tej wytrwałości nam brakuje? Zaczynamy się rozglądać dookoła, szukać czegoś innego. W końcu już jesteśmy dobrzy i czekamy na Pana. Czekamy na Pana Jezusa, na Jego powtórne przyjście. Miałem problem, ale coś znalazłem. Wyobrażacie sobie prerię Stanów Zjednoczonych Ameryki 100 lat temu, kiedy na pustyni, przez pustynię biegły tory i gdzieś tam w którymś miejscu przy torach stał domek albo tylko taki podest drewniany i to była stacja kolejowa. A pociągi jeszcze nie jeździły regularnie. I człowiek, który miał w planie wybrać się podróż pociągiem, musiał pokonać nieraz setki albo i tysiące kilometrów przez prerię, przez pustynię, czy przez góry, w zależności w jakim to był rejonie, do najbliższej takiej stacji. I nie brakło mu wytrwałości. W tej podróży do tej stacji przy torach kolejowych nie brakło mu wytrwałości. Z reguły jechał konno. Nieraz sam chciał jechać, nieraz czekał na kogoś. Ale do tej stacji jechał kilka dni, może dwa tygodnie. Miał ze sobą prowiant. Miał cel. I miał wytrwałość. Ale kiedy dotarł do celu, który jeszcze nie był celem jego sprawy, nie załatwił swojej sprawy, dotarł do celu, dotarł do tej niby stacji kolejowej i rozpoczynał się okres oczekiwania na pociąg. Pociąg bez rozkładu jazdy. I nie wiedział, kiedy ten pociąg przyjedzie. Wiedział, że ma przyjechać, że może go gdzieś zabrać, albo ktoś ma przyjechać tym pociągiem. Siedział i czekał. Różne rzeczy się działy na świecie. Ten pociąg mógł przyjechać. Mógł nawet nie przyjechać za jakiś czas. Mógł wcale nie przyjechać. Można było długo czekać, aż gdzieś tam naprawią tory i przyjedzie jakiś inny pociąg. I wtedy wytrwałość człowieka była wystawiona na wielką próbę. Czy mu się nie znudzi w bezczynności czekać po tygodniu, dwóch, czy nie zrezygnuje? Czy jeśli mu się prowiant nie skończy, nie pojedzie szukać jakiejś osady, by kupować lub rabować? Tak sobie pomyślałem, że to jest nasze życie duchowe. Kiedy szukaliśmy Boga, kiedy Go znaleźliśmy, dowiedzieliśmy się, gdzie jest, kiedy byliśmy na tym etapie szukania drogi do tej stacji kolejowej, nie brakło nam wytrwałości. Widzieliśmy swój cel i dążyliśmy do niego. Ale teraz możemy uważać, że już jesteśmy w punkcie, w którym możemy oczekiwać na przyjście Pana. I nie wiemy, kiedy to nastąpi. I nasłuchujemy. Rozglądamy się dzień, tydzień, miesiąc. Nie ma. I nasza wytrwałość. Gdzie ona jest? Czy nie zaczynamy się rozglądać za czymś, co pomogłoby nam ten czas oczekiwania wypełnić. Myślę sobie, Boże drogi, dlaczego każesz mi się nad tym zastanawiać? A Bóg mi odpowiedział, że czy na pewno już możesz być bezczynny? Czy na pewno już dorosłeś, dojrzałeś do tego stanu duchowego, że możesz tylko biernie oczekiwać na mnie? Zabraknie ci tej wytrwałości, kiedy będziesz oczekiwał biernie. Nie czuj się nigdy, że stoisz bezczynnie w jakimś miejscu, czekasz na przyjście Pana. Idź wzdłuż torów, idź Bożą drogą. Nie zatrzymuj się na żadnej stacji, nie czekaj na przyjście Pana, bo zaczniesz się nudzić. Bo to znaczy, że myślisz, że już osiągnąłeś swój cel tu na ziemi i czekasz na spotkanie z Panem. Wytrwałości nam trzeba. Musimy toczyć bój duchowy, szukać dla siebie zajęcia duchowego, pracy duchowej. Wiele jest możliwości, od modlitwy począwszy, na jakieś działalności, skończywszy, żeby nie czekać bezczynnie, bo zabraknie nam wytrwałości. Potrzebujemy tej wytrwałości, potrzebujemy działania duchowego, życia duchowego, żeby mieć tą wytrwałość. Jeśli uważamy, że już jesteśmy dobrzy, że już możemy sobie siedzieć wygodnie w takiej poczekalni i czekać na przyjazd Pana, to po jakimś czasie okaże się, że zabraknie nam cierpliwości. Z tej bezczynności zaczniemy się wiercić, chodzić dookoła tego dworca, tej stacyjki, rozglądać się po okolicach, poznawać ludzi, może powolutku jakaś rozrywka, jedna, druga. Nie sądźmy nigdy, że doszliśmy do jakiejś stacji. Szukajmy jej. A jeśli już jest tak dobrze, że widzimy stację, widzimy tory, idźmy wzdłuż torów, idźmy torami, idźmy tą drogą, po której się spodziewamy, że jeśli Bóg przyjdzie, to będzie szedł. Wypełniajmy nasze życie pracą dla Boga, choćby modlitwą, choćby studiowaniem Słowa Bożego. Nie nudźmy się, a wytrwałości nam nigdy nie zabraknie. I te słowa, wytrwałości wam potrzeba, będziemy brać od Boga. Bóg będzie nam dawał tą wytrwałość, bo naprawdę można stracić wytrwałość i odejść na chwilę od tego dworca, a w tym momencie nadjedzie pociąg i pojedzie dalej bez nas. Dziękuję Bogu, że dał mi tak wiele, choć tak mało. Jedno słowo, nad którym zachęcił mnie, żebym się zastanowił. O jaką wytrwałość chodzi, kiedy jej najbardziej brakuje. Właśnie wtedy, kiedy już zaczynamy spoczywać na tak zwanych laurach. Bo kiedy zdobywamy poznanie Słowa Bożego, poznajemy Boga na początku naszej drogi, kiedy jesteśmy gorliwi, nikt nam o wytrwałości nie musi mówić. Ale kiedy już zaczynamy siedzieć wygodnie, rozglądać się i oczekiwać, to tej wytrwałości zaczyna nam być potrzeba. Amen.
Chwała Panu Bogu, nie będzie. Takie przemyślenie, jak byliśmy z Tereską w poniedziałek, rozwoziliśmy te paczki, co dostaliśmy, co Brasowiek przywiózł ze Szczecinka. Byliśmy w dwóch miejscach. Najpierw byliśmy w Czarnkowie. Kiedy jechaliśmy tam, to myślałem sobie, że jakaś droga będzie dobra, jakaś taka, że się w miarę się przyjedzie dobrze. I jedziemy coraz bliżej tam, coraz bardziej droga się zaczyna taka robić błoto. Takie koliny rozjeżdżone, a to wycinka tej drogi z dwóch stron, pełno gałęzi. Ognisko się pali jeszcze na jednej trzeciej drodze, drogi. Co myślimy, no nie wiem, co myślę, nie wiem, czy dojedziemy, czy wracać się, czy... No, bo taka droga fatalna była. ale taki odcinek był. Teraz mówi, ja wyjdę, zobaczę, jak tam jest. No i wyszła, no idzie tam, idzie, no mówi, że dawaj, mówi, tu tędyk jest, tędyk będzie dobrze. No i jadę, faktycznie przechodziliśmy odcinek tak dosyć fajnie. Potem następny odcinek, znów błoto, znów rozjeżdżone, kolejne takie. Ale jedziemy dalej, jedziemy coraz bliżej tego domu, i dom widzimy. Teraz komuś tam może nie wjeżdżę na podwórko, bo tam możemy nie wjechać. A ja mówię, jak dojechaliśmy tutaj, to jedziemy dalej. Zajechaliśmy na prawie jeszcze pod sam dom. Wzięliśmy te paczki, tam jeszcze uszykowali jeszcze takie drobne rzeczy. Niesiemy tam, pukamy, nikt nie otwiera, nikt nie mówi, nic. Wchodzimy, wychodzi taka dziewczynka malutka, ona ma 8 lat ma. A cztery latka ma. Pytamy się, czy mamusia w domu jest. Jest. To zawołaj. No tam poszła, no tego, ale ta mama nie wychodzi. No to my tak wchodzimy do kuchni i pytamy się tak, można wejść? No, można. Wchodzimy. A tam jest, tam robiła przed tym dziecku najmłodszym, które ma dziewczynka też. 4 dziewczynki mają. Dziewczynka, która ma 8 miesięcy. Tam w tym łóżeczku tam coś tam przewijała, może ubierała. I wyszła tam do nas, porozmawialiśmy. I naprawdę, drodzy bracia i siostry, jakie tam warunki są w tym domu, to sam widok samego tego domu to jest naprawdę tragedia. Jedna strona domu się wali cała. Ten dom, gdzie tam mieszkają w tych pomieszczeniach, to wszystko aby też tam wisi tylko. Ale po twarzy tej kobiety to widać takie... Inny człowiek może by jakoś może narzekał, jakoś z jego twarzy coś takie było niezadowolenie. Ale on taką radość, taki uśmiechnięta. Cieszy się tymi dziećmi, chociaż 4 ich jest, tych dzieci, 4 dziewczynki. I już tak porozmawialiśmy, ona mówi, że jest nadzieja, że będą mieszkać gdzie indziej. Że gmina gdzieś tam szykuje, remontuje im mieszkanie w Bruśnie, w pałacu. No to... Tak, to fajnie, to dobrze, że wtedy możemy będziemy częściej was odwiedzać, bo będzie lepszy dojazd jest. I faktycznie, jak Bóg to pomoże, to na pewno będziemy mieli większy kontakt z tymi ludźmi, z tymi dziećmi. I tak ucieszyłem się, że będą w innym miejscu mieszkać, że będziemy mieli tą większą, a może kontakt z nimi. I byliśmy w drugim miejscu, tam gdzie Mariusz mówił, żeby zajechać. To było w Ogrodno, kolonia w Ogrodnie, tam Ogrodno, na kolonii. Też droga była, można powiedzieć, taka no bardzo zła, taka, ale przyjechaliśmy. Zajrzymy tam na miejsce, wychodzi kobieta, tam wyszła, nie do szopy, szła po drzewo czy po coś. Pytam się, czy tu mieszka, nazwisko takie, tak, mieszka. A czy jest, mówię, Mateusz? A jest Mateusz, mówi. No i tam wziąłem tą paczkę, idę tam do tego domu, woła tego, mówię, to już nie będę wchodził, bo nie będę tutaj z tym błotem tam, nie będę wchodził, nie będę brudził. Ona zawołała go, wychodzi chłopczyk 8 lat i jego mama tam mówi, że oczekiwał tej paczki, ale myślał, że już nie dostanie, bo to święto już późno, święta już minęły, że po prostu on tak mówi do swojej mamy, mówi, że po prostu, że w tym roku nie będzie tej paczki, w tamtym roku była na tą święta, była ta paczka, a teraz nie będzie. No i tak po prostu oczekiwał tej paczki i tak zrozumiałem, że trzeba na tej wytrwałości też, kiedy są te paczki, kiedy mamy jakiś kontakt z takimi ludźmi, którzy zawiązaliśmy jakiś kontakt, to też potrzeba tej wytrwałości, potrzeba dalej tej współpracy, dalej tej zachęty takiej, żeby dalej tych ludzi odwiedzać, i bo naprawdę sami dzieci, oni oczekują tego, oczekują, oni się, może nie to, że przyzwyczaili się do tego, ale oni oczekują jakiejś paczki, jakiejś tych książeczek może, i że ktoś przyniesie im to i dla nich to będzie takim zadowoleniem, taką radością. I naprawdę, drodzy bracia i siostry, takie przemyślenia miałem, że naprawdę nieraz człowiek, który zacznie coś, i brak mu tej wytrwałości dalej to kontynuować, a ludzie czy dzieci oczekują tego. Naprawdę, że Bóg nam dopomógł, kiedy mamy jakieś kontakty, jeżeli coś zaczęliśmy, jakiś kontakt z dziećmi czy z jakąś rodziną, to naprawdę, żeby Bóg nam dał tej dalszej wytrwałości kontynuowania z tymi ludźmi. Dziękuję.
Nie będzie chwała Panu Bogu. Cieszę się, że jesteśmy znowu tutaj na tym miejscu na nabożeństwa. Ja się szczególnie cieszę, że po krótkim, ale ciężkim od ciężkim czasie nieobecności jestem znowu w domu, jestem znowu w zborze. I naprawdę chcę serdecznie podziękować za waszą pamięć, za waszą troskę o mnie, za modlitwy. Przykro mi tylko było, że nie mogłem odpowiadać wam na strzałki, na SMS-y, bo nie mogłem. Po prostu to była cała filozofia odpowiedzieć strzałkom. Przez tamtą część drogi nie wiedziałem, jak mogę nadać. Spróbowałem nadać kilkanaście razy i zawsze mi tam nie wychodziło SMS-a. A od was dostawałem wiele sygnałów i to naprawdę było takim dla mnie taką pociechą, że pamiętacie o mnie i naprawdę serdecznie dziękuję. To pomaga, to jest bardzo dobre, kiedy wiemy, że jeden o drugim myślimy, że jesteśmy sobie bliscy, że w sercu siebie nosimy. Mariusz powiedział bardzo piękne kazanie, bo oparte na pięknym scenariuszu, na prerii, na dzikim zachodzie. No jeszcze tylko taką muzykę. Szkoda tylko, że nie od początku nie nagrali nasi chłopaki, bo zapomnieli włączyć komputer. Nawet tak sobie myślałem, żeby przerwać Mariuszowi, żebyśmy zaśpiewali pieśń, zanim się zagrzeje, ale później sobie myślę, może Mariusz przestanie, czy wytrącę go. No ale to, co usłyszeliśmy, to powinniśmy pamiętać, do czego i kiedy potrzebny jest nam, kiedy potrzebna nam jest wytrwałość. Że prawdziwie wtedy, kiedy zdobywamy, to nikt nie musi nas, Mariusz tak powiedział, nikt nie musi nam mówić o wytrwałości. Jak zdobywamy, jak poznajemy, jak czytamy pierwszy raz Słowo Boże. Prawda? Pamiętacie te chwile, co? Jak to było pięknie, jak przemawiało do nas, jak ktoś odkrywał, albo jak się brał pierwszy raz za walkę z jakimś grzechem, ze słabością, zwyciężał. Ile radości to było, prawda? Ile szczęścia. I wtedy nie trzeba nawet nam mówić o wytrwałości, bo idziemy jak żołnierz w tej walce jest, to nie trzeba. Ale potrzeba nam wytrwałości wtedy, kiedy znajdujemy jakąś stację, kiedy znajdujemy coś gdzieś, gdzie już można przysiąść. Kiedy uznajemy, taka stacja w naszym życiu to coś, co to może być właśnie uznanie, że już jestem dobry, albo że już w porządku w moim życiu. Że już wyrzuciłem wszystko, co mam wyrzucić, walczyłem ze wszystkim, z czym miałem walczyć, wszystkie wiatraki pokonałem, jestem Don Kiszot zwycięzca. Taki. To jest wtedy niebezpieczeństwo. Znajdujemy sobie stację i wtedy trzeba nam mówić o wytrwałości, że to nie koniec. Że to nie koniec, bo powiem, co mi przyszło wtedy na myśl, bo nasza docelowa stacja, właśnie tak jak Mariusz mówił, to idź mówię po tych torach, ale gdzie iść? No tak iść bez sensu? Nie, iść do docelowej stacji. Do właściwej stacji, do tej naprawdę końcowej stacji. Jest końcowa stacja. Jest końcowa. Wiecie, co to jest? Co to jest? To jest Chrystus. Być podobnym do Jezusa. Stać się podobnym do Jezusa. Ta końcowa stacja to, kiedy obraz Chrystusa będzie w nas wykształtowany, kiedy będziemy mieli takie życie, jak miał Jezus Chrystus. Kiedy będziemy wierni Bogu we wszystkim, i w małym, i w dużym. Tak powiem tak, i w dużym, i w małym, bo w dużym już jesteśmy wierni. Ale i w małym. I jest to dosyć daleka stacja. Jest to ostatnia stacja. I jeszcze powiem tylko tak, że osiągamy ją na koniec naszego życia. Każdy z nas. Dopiero na koniec naszego życia. Wcześniej nikt nie osiągnął, że mógł sobie 10 lat odpocząć na tej stacji i czekać na Chrystusa. Nikt. Każdy z nas osiąga tą stację na koniec życia. Ale powinien osiągnąć tą stację. Jeśli idzie, oczywiście, to osiąga. Bo jak po jakiejś tam pośredniej stacji stanął czy siadł, to się zaczyna nudzić, prawdziwie zaczyna się nudzić i już nie czerpie z Ewangelii sił, radości. Już nie jest dla niego życie z Bogiem żywe, prawdziwe, nie jest tą wodą życia. Ewangelia jest taką już powoli troszeczkę religią, troszeczkę przyzwyczajeniem. No na pewno taka trochę nudna. Wytrwałości nam potrzeba, żebyśmy nie siadali, ale szli i pracowali. I pracowali, i walczyli, ciągle walczyli. Ciągle walczyli, żebyśmy widzieli tą potrzebę walki, bo powiem, grzech atakuje, jest taki niebezpieczny, naprawdę jest niebezpieczny, diabeł też atakuje. Wydaje się, że się gdzieś zaczaił, albo no, nigdy, albo dawno nie mieliśmy takich problemów może nawet, albo dawno nie mieliśmy takich walk. I wydaje się, że już tak daleko ten diabeł jest, odgoniliśmy go tak daleko. To Piotruś też kiedyś mówił o niedawno, że myślał już, że jest wszystko w porządku, a przyszło jakieś czy doświadczenie, czy próba, że zobaczył, że bardzo mocno może zaatakować diabeł, prawda? Bardzo mocno. Wydaje nam się wtedy, że tak daleko, już jestem taki silny i już tam już pół roku mam spokój z tym czy z tamtym grzechem, ale nagle diabeł może tak zaatakować, pokusa może tak zaatakować, tak potężnie, taką z całą furią może zaatakować. Jeśli nie jesteśmy blisko Boga, to łamie nasze bariery. Łamie nasze mury i niszczy nas. I wchodzi i niszczy, no bo jak grzech jest, jak ulegniemy, to znaczy, że niszczy. I wtedy jest nam bardzo źle. I my musimy zawsze czuwać, dlatego wytrwałości wam potrzeba, wytrwałości nam potrzeba. Czytał z listu do Hebrajczyków, z którego ja też chciałem czytać, dlatego tylko kartkę dalej. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. I szczęśliwy ten, kto rozumie, że nie ma czekać na stacji, na przyjście Pana Jezusa, na przyjazd pociągu, ale ma iść dalej. Może odpocząć na tej stacji, jeśli trzeba, ale ma się zbierać i iść dalej. W swoim życiu ma iść dalej. Z listu do Hebrajczyków chciałbym, może mi się nie uda wszystkiego, ale może lepiej nie, w niedzielę bym to dokończył. O Mojżeszu. A więc 11 rozdział, 24 wiersz. Do 29. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę. Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkszy się gniewu królewskiego. Trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. Przez wiarę obchodził Paschę i dokonał pokropienia krwią, aby ten, który zabijał pierworodny, nie dotknął się ich. Przez wiarę przeszli przez Morze Czerwone jak po suchej ziemi. Gdy zaś Egipcjanie podjęli tę próbę, potonęli. Kochani, ile my razy słuchaliśmy już tego słowa? Przez wiarę Mojżesz. Ile razy, prawda? Ile razy, jakże wiele razy żeśmy słyszeli o te słowa, czytaliśmy te słowa przez wiarę Mojżesz. Nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona. Po co my w ogóle czytamy te słowa? Jeszcze raz. Czyż naprawdę nie skończyły nam się tematy, mi się skończyły już wszystkie tematy, muszę wracać? Czy ktokolwiek inny znowu coś czyta? Po co my w ogóle czytamy te słowa, skoro tak dobrze je znamy? Kochani, bo czytamy je dlatego, ponieważ jeszcze nie dorośliśmy do tego, do tych decyzji, do których Mojżesz dorosł, o których te słowa mówią. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona. Te słowa mówią, że kiedy Mojżesz dorósł, nie zgodził się, by go nazywano synem córki Faraona. I to jest taka, to jest niesamowite świadectwo człowieka starotestamentowego, który, powiem, bez Jezusa jeszcze, bez wzoru w Jezusie, ponieważ miłował Boga, Słowo Boże mówi, że on widział więcej. On widział więcej niż wszyscy. On widział Jezusa. On widział hańbę Jezusową nawet. On widział coś niezwykłego. Kochani, on przeżywał w swoim życiu coś tak niezwykłego, coś tak głębokiego, czego żaden tamten teolog tamtejszych czasów, jeśli był, to a było ich wielu na pewno, znawca Pisma nie odkrył i nie opisał. Mojżesz przeżywał takie wielkie, wspaniałe rzeczy. On wtedy tam w tym Egipcie, będąc wychowany jako od dziecka u Faraona, na dworze, w przepychu, w bogactwie, we czci, bo przecież to było dziecko Faraona. On przeżywał tak potężne rzeczy z Bogiem. On się nie dał zbałamucić tym wszystkim blichtrom, nie dał się zbałamucić tej całej sławie, chwale, która go otaczała. Nie dał się zbałamucić pieniądzom, mocy jakiejś, sile, wpływom. Przecież to był syn Faraona. To był następca Faraona. To był pretendent do miana Boga na tej ziemi, bo Faraon był Bogiem. Wszyscy, cały naród kłaniał mu się i czcił go. I on się nie dał zbałamucić tym wszystkim rzeczom, kiedy dorósł. Zobaczcie, ile my modlimy się o naszą młodzież. A oni, kiedy dorastają? Jakże często? Właśnie wtedy, kiedy dorastają, wybierają świat. Jako dzieci chodzą do zboru, prawda? Nawet się modlą. Pamiętacie modlitwy naszych dzieci? Lili, Pawełka, Daniela, Filipa, jako takich dzieci, pamiętacie? Jakie piękne. Jako dzieci chodzą, są posłuszne, są grzeczne, a gdy dorastają, zaczynają się problemy, prawda? Modlitw jest już o wiele więcej, świadomości jest o wiele więcej, a zaczynają się problemy, bo trudno im wybrać Boga. A Mojżesz, kiedy dorósł, Słowo Boże mówi, nie zgodził się, by go nazywano synem córki Faraona. I wolał znosić uciski z ludem Bożym. Czy widzicie tą wielkość Mojżesza? Tą bogobojność Mojżesza? Tą mądrość tego młodzieńca? Jakże wiele dzisiaj młodzieży dorasta do tego, żeby świat schwycić. Mówię, jak będę miał 18 lat, to już koniec posłuszeństwa rodzicom. I naprawdę. I idą, i szukają tego świata, wiecie, i ściągają ten świat. I chcą się nasycić tym światem. Nasycić się tym brudem, bo świat jest brudny. Świat jest ohydny, świat jest obrzydliwy. Ale ściągają, naśladują, powiem tak, małpują ten świat, małpują ludzi tego świata. Bo dorośli. A Mojżesz, kiedy dorósł, odwrócił się od tego. Kto go przestraszył? Kto go zmusił do tego, że on porzucił to? Jak to się stało, że on dorósł, że on takim dzieckiem był, że on takim młodzieńcem się okazał? Kiedy dorósł i może już Faraon mówił, słuchaj, podoba ci się ta księżniczka, myślę, że to będzie twoja żona. Bogata, przepiękna. Podoba ci się ten samochód, taki, ten najnowszy, ten taki ci sprawia jutro na urodziny czy za rok. Czy chcesz coś jeszcze? Czy marzysz jeszcze o czymś? Tak mówił. Takie miał oferty. Tak było. Tak sam żył. Świat się otwierał. A on wybrał Boga. Wybrał hańbę Chrystusową. Wybrał uciski wespół z ludem Bożym. Jak to się stało? Tak przypadkiem? Ja bym powiedział też, ja też bym tak chciał być takim młodzieńcem, że tak jak faraon nawet, a, i mieć takie pokusy, pewnie takie możliwości, takie otwarte drzwi do świata, do bogactwa, do sławy, a ja wybieram Jezusa Chrystusa. Też bym tak chciał, ale mi to nie wychodzi. Dlaczego on dorósł tak i tak wybrał? On naprawdę przeżywał niezwykłe rzeczy. On widział, uznawszy hańbę Chrystusową, za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Drodzy, on musiał mieć tak głębokie przeżycia, doświadczenia Bożej obecności. Bóg musiał tak wiele do jego serca wlewać, ale wlewał dlatego, że on szukał Boga. Że on rozmawiał z Bogiem. Że on nie było w jego życiu i w jego dniach tak, że no koniec dnia, a nie o Bogu nie pomyślałem. Bo tak, bo jedna delegacja, bo delegacja z Dolnego Egiptu, bo delegacja z Górnego Egiptu, bo zespół taneczny nowy przyszedł, nie, później uczta, która się trwała, dzisiaj nie. A jutro występy jakichś tam innych artystów cyrkowych, a pojutrze zwiedzałem budowę piramidy, z ojcem byłem, nie mam czasu. Objawiłby mu się Bóg? Zobaczyłby cokolwiek? Pochłonąłby go ten świat. Ale on tyle przeżył do tego wieku młodzieńczego, tyle z Bogiem, bo szukał Boga. Tyle przeżył z Bogiem, że wybrał Boga i nie zgodził się. Zobaczył, że te wszystkie splendory, te wszystkie, powiem, atuty, które przynosiło miano syna córki Faraona, że to wszystko jest blichtr, wszystko jest do niczego. A to, co w ukryciu przeżywał z Bogiem, że jest warte porzucenia tego Egiptu. I wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, niż zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Kochani, on wiedział, że grzech jest rozkoszny. Tak samo wiedział, jak ty to wiesz, jak ja to wiem. On wiedział, że grzech przynosi rozkosz. Rozrzucać się pieniędzmi, mieć na wszystko, to jest rozkoszne. Ubrać się tak, że nikt nie potrafi się ubrać, nie może, bo za biedny, bo to jest rozkoszne. On to wiedział. Wejść do grona jakichś wybitnych ludzi, młodych może, takich, wiecie, przebojowych tego. I kiedy on wchodził, wszyscy milkli. Wszyscy, jest Mojżesz. On wiedział, że to jest rozkoszne. Piękne. Wiedział, że grzech jest rozkoszny. On widział ten grzech dookoła. Ale wiecie co, on też znał Boga. On doświadczył Boga. I kiedy doświadczył Boga, kiedy doświadczał Bożej obecności, Bożej łaski, Bóg jest taki sam dobry był dla Mojżesza, jak dzisiaj dla ciebie, dla mnie. Doznał tego. I uznał, że hańba Chrystusowa jest lepsza niż bogactwa Egiptu. Że hańba Chrystusowa jest większa niż skarby Egiptu. I wolał cierpieć z ludem Bożym, niż zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Kiedy idziesz z ludem Bożym, będziesz przeżywał też uciski i cierpienia. Będziesz. Jak z ludem Bożym idziesz. Z Bożym ludem, wiesz? Z Bożym ludem, jak idziesz, będziesz przeżywał cierpienia i uciski. Bo jeśli idziesz z Bożym, Boży lud idzie przez cierpienia i uciski, idzie przez walki. Ludzie dzisiaj mówią, a w tym kościele wszystko można, tam się tak lekko żyje. I jest tak, że w takim kościele, czy tam innym kościele jest lekko żyć. Przyjdziesz raz w tygodniu albo nawet dwa razy w miesiącu i się cieszą. W ogóle nie musisz świadectwa mówić przez całe swoje życie. I cię serdecznie będą witać. Lekko jest żyć. Jak chcesz się ubrać tak, to się ubierzesz tak. Chcesz przyjść w miniuwie, przyjdziesz w miniuwie, nic ci nie powiedzą. Lekko jest żyć. Możesz chodzić do kina, ile chcesz, na dyskoteki też możesz chodzić. Lekko jest żyć. Ale jak idziesz, to jak idziesz, jak jesteś w takim czy w innym zborze, ale jak idziesz z ludem Bożym, ja nie mówię o zborze teraz, ale z ludem Bożym, to lud Boży idzie przez uciski, idzie przez walki, idzie przez cierpienia. Idzie. I jak chcesz iść z ludem Bożym, żywym, prawdziwym Bożym ludem, do którego Bóg się przyznaje, to czekają cię też uciski, walki. Będziesz czuł zmęczenie, znużenie, będziesz wiele razy naprawdę zmęczony w walce. Zobaczcie, i dzisiaj wielu ludzi też szuka, powiem, lekkiego życia, lekkiego chrześcijaństwa. I naprawdę lekkie chrześcijaństwo dzisiaj się bardzo mocno rozwija. Bardzo mocno się rozwija lekkie chrześcijaństwo. Jak słyszycie wieść, że gdzieś tam powstał zbór 3 lata i ma 3000, to najprawdopodobniej to dlatego taki zbór powinien stać lekkie chrześcijaństwo. Piękne chrześcijaństwo. Ale jak idziesz z ludu, chyba że to jest przebudzenie, które jest w ucisku, jest w krwi, jest w prześladowaniach, to tam też tak rośnie. Do zboru w Jerozolimie jednego dnia 3000 ludzi przyszło. 3000 ludzi jednego dnia. Potężny wzrost. Ale nie przyszli tam dlatego, że tam było lekkie życie, tam było prześladowanie. I znosili prześladowanie, znosili uciski. Żeby żyć, żeby sobie pomagać, żeby to musieli sprzedawać swoje majątności. Swój dorobek życia. Dorobek życia, wyobrażacie sobie, 30 lat byli małżeństwem, dorobili się już wszystkiego. I nagle wszystko musieli oddać. Widzieli potrzebę, trzeba oddać, bo jesteśmy razem. I trzeba to zanieść przez apostołów i trzeba im zostawić, to niech dzielą. To nie było lekkie chrześcijaństwo. Jak się idzie z ludem Bożym, to się znosi, ale ono też rosło jak na drożdżach. Jednego dnia 3000, to chyba dzisiaj żaden nawet taki lekki kościół nie święci takiego czegoś. I on wolał przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkszy się gniewu królewskiego. Ja powiem tak, kiedy byłem na tym swoim, powiem tej swojej obczyźnie, to tak jakoś o tym Mojżeszu i tak to zobaczyłem, nie inaczej, po prostu, ale wiele jeszcze można zobaczyć tam w jego życiu. To jest bohater. To jest wielki bohater. Od początku do końca bohater. Kiedy miał 12 lat, bohater. Kiedy miał 19 lat, bohater. Kiedy miał 27 lat, bohater. Kiedy miał 40 lat, bohater. Kiedy miał 80 lat, bohater. Cały czas. Wspaniały człowiek. O takich trzeba mówić i myśleć. Bo tacy nas prowadzą do Chrystusa. Bo tacy nam pokazują, co jest wartościowe, co jest ważne. I Mojżesz miał, powiem takie, można podzielić jego życie na takie 3 etapy. Właśnie ten etap młodzieńczy, kiedy był w domu Faraona, kiedy obracał się w świecie, kiedy świat go dotykał z każdej strony, kiedy w tym świecie, w tym grzechu, w tej nieprawości, w tym wszystkim, powiem, jak w basenie musiał być. I oczywiście miał prawo wyboru i uczył się wybierać. I uczył się wybierać. I to był pierwszy etap jego życia. Drugi etap to była ta pustynia. 40 lat. Pustynia. Boża szkoła. Szkoła oczyszczenia. Nie tam, bo tak Bogu się podobało 40 lat. Ale prawdopodobnie 2 razy dłużej był na pustyni, w tej Bożej szkole, niż w tym świecie. Kochani, może tak nieraz człowiek chciałby się nauczyć być wielkim, zaraz takim jak Mojżesz, prawda? Przyjść do tego Egiptu i zrobić porządek. Ale zobaczcie, to był wyjątkowy człowiek, ten Mojżesz. Ale pomyślcie sobie, powiem, w tym świecie tkwił, chociaż tkwił, był tam. Nie wiem, no załóżmy, że 20 lat, że 25. A 40 lat był w Bożej szkole. Bóg go szlifował. Prawie dwa razy tyle. Nie przyszło mu to łatwo, ani Bogu nie przyszło łatwo z Mojżeszem. A ja bym chciał przez 3 miesiące przejść całą tą Bożą szkołę i być najlepszy. I wrócić jako Mojżesz. Nie, trzeba. To jest, kochani, to jest za dużo do starcia w naszym życiu. To jest za dużo do wykorzenienia w naszym życiu, żeby to przez, powiem, taki krótki jakiś okres się udało Bogu. Za dużo jest nędzy w naszym życiu. Za dużo jest chwastu w naszym sercu. Całe serce to zło. Nic dobrego nie mieszka w sercu naszym. I to trzeba naprawdę czasu i pilnej nauki i zgody na tą naukę, aby Bóg mógł wyczyścić. I Mojżesz poszedł na pustynię, opuścił Egipt, on się zgodził na Bożą wolę, on się zgodził na Boży wybór, on wiedział, że to jest Boży wybór, a nie jego klęska. Bo gdyby myślał, że to jest jego klęska, bo tam go dwóch zobaczyło i powiedziało, co ty, rozniosło się, tak? Wiedział, zabiłeś Egipcjanina, a teraz chcesz nas tutaj, przestraszył się, tak jest napisane, przestraszył się, uciekł. Ale on musiał to zrozumieć, że taki sposób Bóg go niejako wypchnął z tego Egiptu. I on się zgodził na to. Bo gdyby się nie zgodził, gdyby był zbuntowany przeciwko temu stanu rzeczy, to on by szukał zgody u Faraona, pojednania, wytłumaczenia. Może by poszedł do więzienia na 2 lata, ale wyszedłby i by dalej tam tkwił w tym Egipcie. Ale on się zgodził i przez te 40 lat na pustyni, w samotności, nie takiej całkiem samotności, to nie była taka całka, ale całkowita, ale porównaj te owce i tą pustynię z tym dworem Faraona. On się zgodził na to. On tam wszystko przyjmował, co Bóg mu dawał. On tam się uczył cierpliwości. On tam, ja wierzę, że tam Bóg do niego w potężny sposób przemawiał. I ścierał go. To jest ten drugi okres jego. I jaki okres jest w naszym życiu? Czy dość już mamy może pustyni? Bo ja myślę, że tak, że z Egiptu wyszliśmy. Nie wiem, jak tam wychodzimy z tego Egiptu. Może wychodzimy tak, że tam wiele z sobą ciągniemy, albo wracamy, albo odnawiamy, albo sobie przypominamy, albo filmy sobie puszczamy z tego Egiptu dalej, z naszego takiego fajnego życia, albo marzymy o tym Egipcie. Nie wiem, jaka to jest nasza pustynia. Wiem, że powinna być to taka pustynia, gdzie nie ma już nic z Egiptu, bo na pustyni nie było nic z Egiptu. Ani tam nie widział strojów Egiptu, a tam chwały Egiptu nie widział, ani wpływów Faraona nie widział, ani przyjaciół tych wszystkich swoich egipskich nie miał kontaktu z nimi. Tam nie było nic już z Egiptu. A była Boża obecność. Były myśli o Bogu, były myśli o swoim życiu. On wybrał to. On wiedział, co on wybrał. On wybrał Boga i rozumiał, że życie z Bogiem to znosić uciski wespół z ludem Bożym, a nie zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Zażywać. Wiecie, takie, powiem jeszcze może o tym i na tym by może powoli, żeby już bo nie będę miał co niedzielę mówić. Zażywać przemijające. Dobre słowo. Wiecie, Bóg naprawdę dobre słowa używa. Takie trafne słowa. Wiecie, zażywać. To nie jest ci potrzebne. Wiecie, to jest zażywka, używka? To wcale nie jest potrzebne. To nie ratuje życia, to nie wzmacnia zdrowia. Używka. Papierosy są jakimś używką. Co tam jest jeszcze używką? Co? Kawa jest używką. Przeżyjesz bez kawy? No jasne, ale to jest... Bez grzechu przeżyjesz. Kiedy to nie jest tak, że ten grzech jest konieczny, bo inaczej się żyć nie da. Bo jak tu żyć bez kina, jak tu żyć bez świata, jak tu żyć bez tego, jak tu żyć tak z Bogiem pobożnie, jak tu żyć? Nie, to jest używka. Grzech. Niżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Tak, zażywać. Jeśli mamy do czynienia z grzechem, jeśli powiem, bierzemy się za grzech, za konsumpcję grzechu, to jest zażywamy sobie. To nie jest nasz naturalny głód. To nie jest nasza, powiem, potrzeba, podstawowa potrzeba. Zażywamy sobie. Zażywamy sobie. Spędzić popołudnie niedzielne bez telewizora to nie jest śmierć dla naszego tego, ale kiedy spędzamy przy tym, zażywamy sobie telewizora. No zażywamy sobie. Możemy przeżyć bez niego, ale... A kto mi kawy broni? To jest miła rzecz, powiem. I dobrze jest sobie wypić kawę, ale bardzo źle jest sobie wypić grzech. Bardzo źle. Można sobie nawet dwie kawy wypić po południu i zjeść nawet trzy ciastka i przybyć troszkę tłuszczu, nie będzie więcej. To nie jest takie groźne. Ale zażyć grzeszku to jest śmiertelnie groźne. I ludzie sobie zażywają grzechu, wiecie? Zażywają sobie grzechu. Świat przechodzi, powiem, nie wiem, jak to określić, naraz nie znajdę takiego słowa, co się dzieje w świecie. Jeśli ktoś z was czytał teraz taką informację, taką wiadomość, co młodzież, to akurat o niemieckiej młodzieży było, szkolnej, może w średnich szkołach, jaki mają nową zabawę. Potworna zabawa. Boże drogi. Potworna zabawa. Najbardziej ohydne filmy. Jakiś można film na komórkę mieć. Nie wiem. I oglądać w komórce film. I puszczają najbardziej ohydną rzecz. I tam pisało, że w jednym momencie puści raz i powiem, i 300 osób może to otrzymać. I oglądają. I kiedyś nauczyciel tak jakby naszedł tą młodzież i zobaczył te filmy. To są, wiecie, filmy o tematyce seksualnej, najbardziej wynaturzone i obrzydliwe, albo strasznie drastyczne, mordowanie, zażynanie, ścinanie głowy, wywlekanie. Najbardziej ohydne, najmocniejsze, żebyś prawie zemdlał. Wiecie, i on, jest napisane, on zmusił ich, żeby wykasowali te filmy, to oni tak wykasowali, co się robi? To się robi, przecież się ogląda. Tworzyli komórki. Za tydzień będą mieli takie same, albo gorsze, inne, bo to są nowe, nie? I tym żyją ci ludzie. Zażywają sobie, wiecie, tego grzechu, coraz gorszego grzechu. Coraz gorszego grzechu. Coraz gorszego grzechu. Więc to taki jest ten grzech, już tak jest wysublimowany, tak ostry jak arszenik, tak? To jest najmocniejsza, tak? Ta arszenik. I cyjanek, cyjanek. To zawsze, jak żeśmy czytali, nie? Cyjanek, jej kochany, kropeleczka cyjanku i zabity. Nie? Nie trzeba szklany wypić. Kropeleczka cyjanku, czy tam nie wiem ile, ale to było minimum. To było, coś. Prawda? I śmierć na miejscu. Nieodwołalna śmierć. Kochani, ten grzech, który teraz ma taką moc, to jest tak skondensowany grzech, tak skondensowany grzech. Oni mówią, a to się ogląda, to się, co ty tam przesadza, jakiś facet, nie? Głupi, stary. To później będą mężowie, wiecie? To później będą ojcowie? Jacy? I Mojżesz wolał znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Tak, powiedz sobie sam w swoim sercu, co byś chciał dzisiaj, co jest twoim takim gorącym pragnieniem, takim wołaniem do Boga. Czy jest takie wołanie? Panie Boże, wyzwól mnie z pragnienia grzechu wszelkiego. Panie, daj mi nienawiść. Potężną nienawiść do grzechu. Taką, która by ogarnęła całe moje życie, w serce moje myśli. Potężną nienawiść do grzechu, tak jak ty nienawidziłeś grzech. Czy to jest twoim pragnieniem, czy niedobrze dotykać się może takich rzeczy, niedobrze mówić o takich rzeczach, piętnować takie rzeczy. Dobrze by było ukryć coś. Dobrze by było mieć taki lekki, taki być obserwatorem, chociażby widzem tych obrzydliwości. Diabeł mówi, bądź tylko widzem. Bądź tylko widzem. Ale to jest prawdziwie śmiertelna trucizna. Przez wiarę, kiedy mamy wiarę, inaczej idzie nasze życie. Kiedy mamy wiarę, nie poddajemy się temu światu. Kiedy mamy wiarę, nie zwycięża nas Egipt. Kiedy mamy wiarę w Boga, żywego, prawdziwego Boga, kiedy mamy wiarę, to nie zwiodą nas te tysięczne pokusy, które miał tam Mojżesz na tym dworze. Miał wiarę i wygrał. Miał wiarę i chociaż tam myślicie, że szatan o niego nie walczył? Oj, walczył. Ale go nie zdobył. Jak masz wiarę, to całkiem inne życie prowadzisz. Przez wiarę. Szukajmy tej wiary. Módlmy się o tą wiarę i pilnujmy swojego serca bardziej niż czegokolwiek innego, mówi Słowo Boże. Bardziej niż czegokolwiek innego pilnujmy swojego serca, drodzy. A kiedy widzisz, że serce otworzyłeś dla brudu, dla grzechu,